Bardzo mi się podoba ten fragment dzisiaj z Dziejów Apostolskich, misja Filipa. Zobaczcie, tutaj jest bardzo dużo paradoksów. Takie jest często działanie Boże w naszym życiu. Trzeba czasem zgodzić się na zawieszenie pychy swojego rozumu, umysłu, aby poddać się woli Bożej, tego, czego Pan Bóg od nas chce, iść niejako pod prąd, stać się głupcem dla innych, którzy patrzą. Bo jak wytłumaczyć to, co robi Filip? Anioł Pański powiedział do Filipa: wstań, pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy, jest ona pusta. Normalnie rzecz biorąc, każdy z nas zacząłby się zastanawiać, po co, Panie, mam pójść na drogę w samo południe, kiedy jest gorąco, nikt nie wychodzi z domu w Izraelu. To jest czas, kiedy trzeba się ukryć. Nikt wtedy też nie podróżuje, nikt nie naraża się na niebezpieczeństwo. W dodatku jeszcze Anioł Pański, żeby nie było wątpliwości, mówi, że droga ta jest pusta, więc wielu z nas pojawiłyby się dyskusje w sercu, ale po co mam iść na pustą drogę? Przecież to jest bez sensu. Pan Bóg czasem zaprasza nas do tego, żebyśmy weszli w posłuszeństwo Jego Słowu, żebyśmy weszli w to, co pozornie wydaje się nierozumne, głupie, bo Pan Bóg pokazuje swoją moc i siłę tam, gdzie po ludzku nic nie powinno się zadziać, tam, gdzie po ludzku nie ma szans, tam, gdzie po ludzku jest wszystko bezpłodne, tam, gdzie po ludzku jest pustynia. Tam Bóg objawia z siebie samego i swoją moc. Ale zaprasza człowieka, żeby w to wydarzenie wszedł. Znaczy, to jest tak jak z wędrówką Izraelitów do ziemi obiecanej. Celem jest ziemia obiecana, ale żeby do niej wejść, trzeba wejść w pustynię. Celem życia Chrystusa jest chwała i zmartwychwstanie. Ale żeby do niego dojść, trzeba przejść przez ciasną bramę krzyża. Celem naszego życia jest niebo, jest chwała, jest wieczne szczęście, ale trzeba przejść przez doświadczenie pustyni. Trzeba być posłusznym Słowu, nie uciekać od drogi. Trzeba wejść w drogę, żeby dojść do celu. I tak jest właśnie z Filipem. Pan Bóg ma swoje plany. Naszym zadaniem nie jest pytać po co, dlaczego, wszystko chcieć zrozumieć, ale być posłusznym Słowu. Pozwolić się poprowadzić Bogu. Właśnie ugiąć się na drodze wiary, ugiąć swój umysł i uznać autorytet słowa, tego, co Bóg do mnie mówi. A on poszedł, nie dyskutował. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki. Kiedy wracał, Pan mówi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. I Filip, kiedy podbiegł, usłyszał, że tamten czyta fragment proroka Izajasza, pieśni o słudze Jahwe. I nie rozumiał tego słowa. Patrzcie, to jest też piękne, ponieważ w tym słowie, w tym opisie jest pokazana pewna droga wiary. Ojciec, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli ojciec go nie pociągnie, jak ojciec nie da łaski wiary. Pan Bóg porusza nasze serce. Ale wiara zaczyna się od głoszenia słowa. Etiop musiał usłyszeć dobrą nowinę. Tutaj też widzimy piękną dynamikę, jak Stary Testament przygotowuje przyjście Chrystusa. Ale właśnie Chrystus rzuca światło dopiero na Stary Testament. Jest wypełnieniem Starego Testamentu. Dlatego my, kiedy patrzymy na Stary Testament z punktu widzenia wydarzenia Jezusa Chrystusa, dopiero rozumiemy te wszystkie wydarzenia, rozumiemy ich pełen sens. Ale zobaczcie, nie wystarczy czytać Pismo Święte. Kościół jest oparty na dwóch filarach: Słowo Boże i tradycja. One się przenikają. Protestanci mówią sola scriptura, tylko Pismo. Odrzucają tradycję, odrzucają Kościół jako wspólnotę, która głosi, która wyjaśnia Słowo Boże. I dzisiaj Etiop pyta Filipa, jakże mam rozumieć, skoro mi nikt nie wyjaśnił. Dlatego Kościół zaprasza nas do lektury Słowa Bożego, ale też zaprasza, żebyśmy tą lekturę podejmowali w duchu tradycji Kościoła. Dlatego czytamy ojców, dlatego sięgamy po starożytne komentarze. Dlatego życie świętych jest dla nas też pewnym komentarzem do Ewangelii, do Słowa Bożego, po to, żebyśmy rozumieli właściwie, żebyśmy nie poszli za jakąś taką czysto intuicyjną interpretacją, taką indywidualistyczną. To jest niebezpieczny kierunek na drodze życia duchowego, ale żebyśmy konfrontowali to, co się dzieje w naszym sercu, nasze doświadczenie właśnie z wiarą Kościoła. Potrzebujemy wyjaśnienia Słowa. Duch Święty działa w Kościele. Kościół nam wyjaśnia Słowo Boże. Pozwala, że ono głębiej wnika w nasze serce, dotyka naszego serca. Jakże mam rozumieć, skoro mi nikt nie wyjaśni? Filip zaczyna mu wyjaśniać, wychodząc od tego fragmentu, od pieśni o słudze Jahwe, zaczyna mu głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Kiedy docierają do wody, dworzanin ma już wiarę w sercu. Ma pragnienie przyjęcia chrztu, ma pragnienie wejścia w relację z osobą, bo do tego nas ma prowadzić Słowo Boże. Tu nie chodzi o jakąś wiedzę, żebyśmy się dowiedzieli, ale chodzi o to, żeby każde spotkanie ze Słowem doprowadziło nas do obecności, do spotkania twarzą w twarz, spotkania z żywym Bogiem, żebyśmy zapragnęli. Taka jest dynamika każdej Eucharystii. Zobaczcie, słyszymy Słowo. Słowo Boże ma w nas budzić tęsknotę, żebyśmy poszli krok dalej, żebyśmy zbliżyli się do ołtarza, żebyśmy przyjęli ciało Chrystusa, żebyśmy rozpoznali, że to jest Pan, żeby Ojciec nam pozwolił zbliżyć się do Jezusa. Po to słyszymy Słowo Boże w czasie liturgii. I kiedy Filip ochrzcił tego dworzanina, to natychmiast Duch Pański porwał go i Filip wylądował w totalnie innym miejscu. Zrobił, co miał i zniknął. To jest pewna dynamika życia proroków, życia ludzi pustyni też. Pójście na misję, tam gdzie Pan mógł pokazuje, misję po ludzku bezsensowną. Ktoś by mógł powiedzieć, że życie ojców, oddalanie się na pustynię, to jest coś złego. Dzisiaj jest wielu krytyków i ciągle było w historii Kościoła wobec tych, którzy zamiast wejść w jakiś aktywizm duszpasterski, tak, tłumy gromadzić wokół siebie, wybierali życie w samotności, w ukryciu, gdzieś tam w lesie, w bagnach. Po ludzku bez sensu. Tak samo po ludzku bez sensu jest pójście na pustą drogę. Filip miał kupę roboty, wielu ludzi chciało słyszeć Ewangelię, a Pan Bóg mówi, idzie na pustą drogę w południe. I koniec. I tak Pan Bóg chce działać w naszym życiu. Mamy być gotowi realizować nie swoje pomysły duszpasterskie, nie swoje jakieś tam wielkie dzieła, które chcemy zrealizować, tylko mamy słuchać Słowa Bożego i słuchać, czego Pan Bóg od nas naprawdę oczekuje. I okazuje się, że czasem pójście na pustą drogę jest bardziej płodne, przynosi więcej owoców, bardziej sprowadza Boże działanie na ziemię. Czasem odejście od tłumów staje się bardziej płodne dla całego Kościoła. Zamknięcie się, pozorne, bo jest tak naprawdę zrobieniem przestrzeni dla Bożego działania. To jest właśnie pewien paradoks, który podpowiada nam dzisiaj Słowo Boże. A kiedy się wypełni misję, to się znika. Po to, żeby nie zatrzymać na sobie, żeby wypełnić posługę, tak jak Jan Chrzciciel, a później zniknąć, żeby on wzrastał, żeby Jezus wzrastał, żeby nie zasłaniać sobą Jezusa. To jest piękne w tej historii Filipa. I następne zadanie. Głosił Słowo Boże właśnie w Azocie, tam gdzie go przeniósł Duch Pański. Dzisiejsza Ewangelia, która nas prowadzi jeszcze głębiej w tajemnicę Eucharystii. Jezus mówi o tym, że każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Niego. przyjdzie do Niego, trzeba zbliżyć się do Jezusa. Jezus jest drogą i bez Jezusa nie ma doświadczenia Boga, nie ma doświadczenia Ojca. On nas wprowadza w to misterium. I wprowadza nas przez tajemnicę Eucharystii, przez tajemnicę tego, że sam staje się chlebem życia. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Ja myślę, że Pan Bóg w tym słowie bardzo mocno nas zaprasza do tego, byśmy mocno, jeszcze bardziej uświadamiali sobie, przeżywając też rok Eucharystii w takim planie duszpasterskim, jak wielki skarb mamy w Eucharystii, jak wielki dar. Kim jest Jezus, który przychodzi do nas? Byśmy umacniali naszą wiarę, żebyśmy też korzystali jak najobficiej z tego skarbu. Żebyśmy prosili też Pana o to, żebyśmy mieli zawsze do Niego dostęp. Żeby nam nikt Eucharystii nie zabrał. Niech to Słowo dzisiaj pracuje w naszych sercach. Starajcie się do Niego dzisiaj wracać w ciągu dnia. Kontemplować słowa Jezusa. Co to znaczy, że Jezus jest chlebem życia? Co to znaczy, że On daje życie, że nie ma życia bez Eucharystii? Co to znaczy, że Eucharystia jest największym skarbem, który mamy? Największym skarbem Kościoła. Kościół pięknie mówi w swoich dokumentach, że Eucharystia jest źródłem i szczytem. Jest źródłem, od niej się wszystko zaczyna. Z Eucharystii nie ma w nas życia. Jest szczytem, jest punktem dojścia, jest najcenniejszą rzeczą, najbliższym spotkaniem z Panem Bogiem. Z żywym Bogiem, który jest obecny pośród nas. Byśmy zawsze mieli tego świadomość.